Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Po ostatniej audycji był spory odzew, zresztą jak niemal po każdej, więc na początku audycji już powiem, że zachęcamy do kontaktu z nami, czy to poprzez telefon do studia, czy to przez SMS-y. Mogą Państwo nas pytać, o co chcecie w kwestii sportu. Mogą Państwo również podzielić się jakimś swoim poglądem na daną sytuację.
Nie zgodzić się z nami również tak samo przecież.
A to nawet byłoby wskazane.
No, jesteśmy, czekamy na dyskusję jak najbardziej.
Tak, jesteśmy otwarci na tego typu rzeczy. Zawsze staramy się reagować, jaki jest jakiś feedback. Numery do studia bym przypomnę 86 215 14 12, numer SMS 517 718 881. Wszystkie te numery są na naszej stronie radionadzieja.pl, więc zachęcamy do kontaktu, żeby tutaj podyskutować trochę o tym, co się dzieje w łomżyńskim sporcie, o tym, czy pewne decyzje wam się podobają, czy wam się ewentualnie nie podobają. No ale to dzisiaj. Dzisiaj w studiu jesteśmy sami, ale oprócz naszego omówienia ostatnich wydarzeń będzie krótka rozmowa z wyjątkowym gościem, z Julią Szeremetą, srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w boksie. Medal historyczny, wyjątkowy, bowiem żadna jeszcze Polka w boksie medalu nie zdobyła. No i po tym sukcesie Julka stała się takim gorącym nazwiskiem w świecie nie tylko sportu, ale i ogólnie w świecie mediów.
Znaczy, jeśli chodzi o mnie i o moje zainteresowanie sportami walki, to nie ukrywajmy, że na dzień dzisiejszy bliżej mi gdzieś tam do obserwowania MMA.
MMA.
Nie, no, mówię o profesjonalnych, o profesjonalnym sporcie MMA niż boksu, bo ten boks w Polsce jednak gdzieś tam ma pewne swoje problemy i takich zawodników, którzy byliby ambasadorami tej dziedziny sportu, brakuje. No i mi się wydaje, że ten medal, można powiedzieć kolokwialnie, trochę spadł z nieba temu polskiemu boksowi, bo pokazuje, że faktycznie mamy zawodników, na których warto stawiać, którym warto pomagać, których warto wspierać, i właśnie Julia jest takim przykładem. I nie wiem, jak to wyglądało przed igrzyskami, ale chyba zakładam, że jakby Julia nie była tym takim faworytem do zdobycia medalu, bo nie rozmawialiśmy w tej przestrzeni medialnej o niej w kontekście takim, że mogłaby
gdzieś tam... Że szansa na medal jest
w boksie. Tak, że jest to szansa medalowa i faktycznie tym bardziej nas jakby to ten medal pozytywnie tak, no nie, może nie zaskoczył, ale nagrodził, tak? I pokazał, że faktycznie też takim uporem i dobrym przygotowaniem do tych igrzysk można ugrać bardzo dużo.
No jasne, że tak. I tym bardziej, że jest to taka dyscyplina bardzo przystająca do dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o ten boks olimpijski, bo mamy prawie jak w sztukach, mieszanych sztukach walki, czyli masz 3 rundy po 3 minuty. Czyli tam nie masz takiej kalkulacji już jak w boksie zawodowym.
12 rund, tak?
12 długich rund, musisz gdzieś te siły sobie rozłożyć, no. Tak, dużo taktyki. Tam naprawdę jest to wszystko szybkie, dynamiczne i mocne. Zresztą sam styl walki Julii jest bardzo atrakcyjny do oglądania i taki niekonwencjonalny.
Tak, chciałem powiedzieć, że jest bardzo oryginalny, tak, że widać, że faktycznie ten boks, ten sport ją po prostu cieszy, tak, i to w sumie dla nas jest bardzo satysfakcjonujące, że gdzieś tam ona w tym wszystkim znajduje swoją radość i to chyba jest bardzo ważne również.
Tak, tak, tak. Więc fajnie, że udało się porozmawiać z okazji wizyty Julii w Łomży, kiedy odwiedziła Liceum Mistrzostwa Sportowego. Była też w Akademii Łomżyńskiej, żeby z młodzieżą porozmawiać, i tutaj wykonałem telefon od razu do Zbigniewa Malaszewskiego, żeby pomógł. Pomóż coś, żeby udało się załatwić. I faktycznie udało się. Niewiele tego czasu udało się załatwić, ale mimo wszystko lepszy ryc niż nic. Ekskluzywna rozmowa dla jedynego takiego medium w Łomży, więc ogromnie to cieszę, że udało się z Julią porozmawiać, nawet zaprosić na Łomżing. Udało się zaprosić na Łomżing.
Pewnie nie miała czasu.
No ale to w przyszłości już. Tak, w przyszłości.
Czyli
ewentualnie.
Zadzwonię, tak?
Zadzwonię, ale nie masz numeru. No niestety, porozmawiać się dłużej nie udało. Grafik był napięty, bo już nawet jak rozmawialiśmy, to Zbigniew siedział, pokazywał czas kończyć.
Nie, znaczy, ja też jakby, wiesz, Bartek, nie dziwię się absolutnie ani trochę, bo nie wiem, nie kojarzę takiej sytuacji. Pewnie były sytuacje, w których gościliśmy w Łomży medalistów olimpijskich, ale nie było chyba takich sytuacji, w których gościliśmy, można powiedzieć, aktualnych medalistów, tak? Czyli tych, którzy zdobyli te medale na ostatnich igrzyskach, i Julia na tym rynku jest gorącym nazwiskiem, jakby nie patrzeć, i faktycznie dzisiaj jej taką pewnie misją też jest to, żeby pokazywać, inspirować tych młodych sportowców, przede wszystkim pewnie trenujących boks, do tego, że warto pokładać swoje siły i nadzieje i rozwijać się w tym kierunku.
I o to też właśnie zapytałem wczoraj u Kuby Wojewódzkiego, dzisiaj u nas w Radiu Nadzieja. Żeby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
Naszym gościem jest Julka Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża w boksie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jesteśmy tutaj na spotkaniu z młodzieżą w Łomży. Jest to pewien plus tego twojego sukcesu, że możesz chodzić właśnie po szkołach, spotykać się z młodymi ludźmi i ich inspirować?
Tak, jest to bardzo dobry plus, bo wcześniej mówiłam, że chcę być inspiracją dla młodych osób. Chcę młode osoby zachęcać do sportu, nie tylko do boksu, i promować naszą dyscyplinę.
Tobie, ty miałaś taką inspirację, jak ty zaczynałaś uprawiać sport, czy właśnie brakowało takiej osoby?
Myślę, że brakowało troszkę takiej osoby. Mieliśmy legendy, właśnie czy Wojciech Bartnik, czy Paweł Skrzecz, ale były też to już starsze troszkę osoby. Jestem młodszą osobą i myślę, że też to dam radę pociągnąć.
Powiedziałem na początku, że jesteś wicemistrzynią, ale w sumie patrząc na te ostatnie doniesienia, no to można powiedzieć, że jesteś mistrzynią olimpijską ze srebrnym medalem.
Można tak powiedzieć, bo wszyscy mówią, że złota, ale tak naprawdę jestem srebrna, bo srebro z igrzysk przywiozłam. Co do walki finowej, no trzeba poczekać na wyniki, na coś więcej.
A czujesz tak szczerze, trochę oszukana?
Nie, bo wchodziłam do walki czysto sportowo, pojedynek przegrałam, dałam z siebie 100%, nie wygrałam. No i tak jest.
Czy uderzyła ci woda sodowa do głowy? No bo jednak tak, z osoby, która była znana tylko w środowisku sportowym, boksu, teraz jesteś osobą znaną przez cały kraj, a pewnie i przez pół świata.
Wydaje mi się, że jestem tą samą osobą, co byłam przed igrzyskami, że sodowa woda mi nie uderzyła do głowy.
A jak twoje życie się zmieniło w związku z tym twoim sukcesem? Ile obserwujących na Instagramie masz więcej?
No przed igrzyskami miałam chyba 3,5 tysiąca obserwujących, no to teraz mam 100 tysięcy. Nie spodziewałam się tego, jadąc na igrzyskach, nie myślałam o tym, że to aż tak mocno pójdzie ten mój sukces, ale medalu nie było 32 lata, ostatni medal był, a w boksie kobiet w ogóle nie było, więc coś pięknego na pewno.
A jesteś trochę zmęczona już tym całym blichtrem medialnym, że brakuje ci tego, może osamotnienia na sali treningowej?
Czasami jestem zmęczona, jak mam wiele spotkań i eventów, ale jakby odpocznę sobie jeden dzień i na nowo żyję. Też mam czas wolny na treningi i to nie jest tak, że ja tylko chodzę po mediach.
Odczuwasz trochę to, że nagle masz więcej przyjaciół, że tutaj ktoś coś ci obiecuje, tutaj ktoś obiecuje, że trochę chcą ludzie podpiąć się pod ten twój sukces.
To na pewno troszkę tak jest, ale staram się jakby nie idę w tą stronę, trzymam się osób, z którymi byłam, którym ufam.
Boks olimpijski. Potem, jak tutaj mówiłaś na spotkaniu z młodzieżą, prawdopodobnie boks zawodowy, a może i mieszane sztuki walki nawet, bo co ciekawe, kopnięcia też tobie nie są obce.
Tak, ale skupiam się jak na razie na boksie olimpijskim. Nie wykluczam boksu zawodowego. Jeżeli zakończę karierę boksu, to może w przyszłości kiedyś pójdę w MMA. No zobaczymy.
Srebro na Igrzyskach Olimpijskich, no to jest takie, powiedzmy, prawie że Mount Everest boksu olimpijskiego, więc w zasadzie czy jest jeszcze jakaś motywacja do tego, żeby tę dyscyplinę uprawiać? Czy nie chcesz iść po więcej?
Jak mówiłam, celuję mocno w igrzyska w Los Angeles. Chcę tam się jeszcze sprawdzić i spróbować przywieźć złoto dla Polski. No i mam inne cele. Mistrzostwa świata. Chciałam zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, bo dotychczas mi się na razie nie udało. Zostałam młodzieżową mistrzynią Europy, ale są też Mistrzostwa Europy niemłodzieżowe, więc tych celów jeszcze mam dużo do zrealizowania.
2028 rok. Co robi Julia Szeremeta w lipcu?
W lipcu zdobywam medal na igrzyskach.
Jakiego koloru?
Postaram się złotego.
Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, była naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Więc tak to właśnie wyglądało. Jakie wrażenia?
Znaczy, Wiesz co, jakby osobiście uważam, że jeśli mielibyśmy wśród tych wszystkich, czy no nie znam wszystkich sportowców, ale mnie akurat bardzo cieszy, że po tych igrzyskach narodziły się takie autorytety sportowe i takie osoby, tacy sportowcy, którzy mogą być inspiracją dla młodych sportowców, którzy faktycznie są tą inspiracją nie tylko na arenach sportowych, ale również są tymi inspiracjami poza tą areną. I faktycznie Julia Szeremeta jest taką osobą, moim zdaniem, która pokazuje, że sportowcem się jest, a nie bywa. Tak? I faktycznie, że taką sumą tych wszystkich malutkich sukcesów jest jednak ten sukces, no, chociażby na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich, i faktycznie, że można w ten sposób się rozwijać. I też fajne jest to, że ona jest w pełni świadoma tego, że jest taką inspiracją. No to trochę może nie jest do końca skromne, tak, ale no jakbym mówi wprost, i ja mam nadzieję, że gdzieś tam jak najwięcej osób, w tym również osób trenujących właśnie ten boks, będzie czerpało garściami z jej postawy, tym bardziej, że tak jak powiedziała, tak, 3,5 tysiąca obserwujących. No dzisiaj to jest jednak w jakimś stopniu przełożenie, tak, na zainteresowanie osobą. 3,5 tysiąca obserwujących na Instagramie, dzisiaj jest to, tak, 100 tysięcy.
100 tysięcy.
Więc to pokazuje, że jednak te osoby śledzą Julię, chociaż no jakby nie patrzeć, ona jest w jakiś sposób, widzę, że taką skromną osobą, która zna swoją wartość i wie co chce osiągnąć. Mhm.
No właśnie ona powiedziała o tym, że chce być tą inspiracją dla młodzieży, i to jest fajne, że mówi o tym też otwarcie, że tego typu spotkania, jakie miały miejsce w Łomży, że jak najbardziej chętnie jeździ, bo z tą młodzieżą lubi rozmawiać.
Znaczy jak najbardziej, tym bardziej, że no nie ukrywajmy, Łomża nie jest jakimś niewiadomo jak dużym ośrodkiem. I z perspektywy miasta 60-tysięcznego, tak około, ciężko nam zachęcić, żeby te osoby znalazły w toku tych wszystkich swoich obowiązków chwilę, żeby odwiedzić takie miejscowości. I tym bardziej cieszy to, że znalazło dla nas czas. No ale no nie ukrywajmy, że też nie bez znaczenia pozostaje osoba pana Zbigniewa Maleszewskiego. Dokładnie. I też jemu się należy podziękowanie w tej sytuacji. On też ma w tym interes, tak, jako wiceprezes tego Polskiego Związku Bokserskiego, żeby inspirować tych swoich podopiecznych, zarówno w całym związku, jak i w tym klubie łomżyńskim Tiger, żeby pokazywać tym wszystkim osobom, że warto się rozwijać, i faktycznie zarówno sami bokserzy, jak i też osoby uprawiające inne dyscypliny sportu, faktycznie z takiego spotkania mogły wynieść coś dla siebie wartościowego.
Tak, i prezes właśnie mówił o tym, że dyrektor Tojanowska bardzo go tam namawiała, żeby ta Julka do Łomży przyjechała do LMS-u.
No, i się udało jednak.
I się udało, więc to jest właśnie ta determinacja.
Ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy w trakcie audycji z panią dyrektor i...
Już wtedy wspominała, że będzie jeden wyjątkowy gość. Więc... I się faktycznie udało. Udało się też z tą osobą porozmawiać. Julia też mówiła, że był taki moment w zasadzie, że no nie prowadziła się najlepiej na świecie, że miała swego rodzaju jakiś tam okres takich hulanek, ale powiedziała sobie, że dobra, skupiam się, teraz stawiam wszystko na sport, dobre odżywianie, dużo treningu, i okazało się, że ciężka praca zawsze popłaca.
Znaczy też, nie mówię, że akurat w sytuacji Julii, ale w wielu przypadkach ten sport jest w jakimś stopniu terapią dla tych takich osób, także jeśli ktoś gdzieś tam pochodzi z jakiegoś trudnego środowiska, i w jakiś sposób chce osiągnąć ten sukces, no to jednak dla niego ten sport jest narzędziem, a później okazuje się, że jest takim środkiem do życia i też pokazaniem tego, że z każdej sytuacji można wyjść. Nie wiem, jak wyglądało z Julią, pewnie nie wyglądało w ten sposób, ale zakładam, że gdzieś tam też ten sport w jakiś sposób wpłynął na to, gdzie ona dzisiaj się znajduje, tak? No bo nie ukrywajmy, że zdobywając srebro olimpijskie, to jednak już przechodzi się na zawodowstwo. To nie jest tak, że ktoś pracuje na etat i trenuje popołudniami, tylko jednak gdzieś tam ten sport staje się naszym środkiem do życia i tym, z czego się też utrzymujemy. I to też jest bardzo ważne, żeby rozwijać się w tym kierunku i poświęcać temu jak najwięcej czasu, również ten czas, który byśmy normalnie przeznaczyli na pracę zawodową, żeby też odnosić kolejne sukcesy. No i tak jak Julia powiedziała, że teraz jej celem jest złoto olimpijskie na kolejnych igrzyskach, i oczywiście tego jak najbardziej jej życzymy.
No i Julia mówiła też, że miała oferty z federacji freakfightowych.
Ale szczerze zastanawiam się, jakiego rzędu to musiały być kwoty, żeby czynny sportowiec, tak, który ile to, od sierpnia minęło 4 miesiące? 3 miesiące? Zdobył medal i teraz w ten sposób miałby postąpić. No czy to jest jej decyzja, tak?
Ale powiedziała nie, no, że odrzuciła to w ogóle,
tak,
bez
no mówię, to jest jej decyzja, ale mi się wydaje, że też dobrze, że skupię się na tym, na rozwijaniu tej dyscypliny, w której jest drugą osobą na świecie, tak.
Tak, ale jak przyznała, boks trenuje od 13 roku życia, wcześniej 7 lat trenowała karate i że kopanie nie jest jej obce, więc nie wyklucza tego, że w przyszłości może do MMA przejdzie. Zresztą Brodnicka przecież była mistrzyni świata w boksie zawodowym, teraz w federacjach firfajtowych biła, więc...
Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że Julia jest bardzo młodą osobą i przed nią jest
ale
wiele...
Ale dobre to, takich... że nie padła żadna deklaracja, nie, nigdy w życiu nie pójdę i tak dalej. Na razie odmówiłem.
Że jest bardzo młodą osobą, przed nią jest bardzo dużo decyzji sportowych, tak, i też pewnie również ta decyzja, jeśli chodzi o MMA. MMA jest, jak sama nazwa wskazuje, też są mieszanymi sztukami walki i w związku z tym tam występują sportowcy, którzy w większości chyba reprezentują określone dziedziny, tak, sportów walki, czyli wywodzą się chociażby z boksu, z karate, skaratykują się z jiu-jitsu, brazylijskiego jiu-jitsu i tak dalej. I gdzieś tam mają swoje wady i mają swoje jakby plusy, minusy, tak, wywodzenie się z określonej dyscypliny. I faktycznie to jest piękne w tym MMA, że każdy sportowiec jest inny, jego technika walki jest inna. No i wszystko na pewno przed Julią, tak? Ale no na razie mówi chyba, tak powiedział wprost nawet w wywiadzie z tobą, że skupię się na swojej karierze, bo faktycznie te igrzyska w Paryżu były dla niej trampoliną i tylko pozostaje nam życzyć jakby tego, żeby tak spotykało jak najmniej kontuzji i żeby faktycznie do tych igrzysk w Los Angeles przygotowała się jak najlepiej.
To prawda. I trzymamy kciuki, żeby te złoto za te 4 lata faktycznie było. Chociaż tam też plotki jakieś chodzą, informacje się pojawiają, że być może boks zniknie w ogóle z igrzysk i nie będzie ich w Los Angeles. Też takie informacje się pojawiają.
Znaczy, no ciężko mi się chyba do tego odnieść.
Sama Julia mówiła, że ona w to raczej nie wierzy, tym bardziej, że w Stanach wiemy, jakim respektem cieszy się ten boks, tak, sport, jaką popularnością ogromną.
Czy to jest jedną z ważniejszych dyscyplin, która gdzieś tam gromadzi miliony telewizów przed telewizorami i na pewno też będzie, znaczy no z tego co ja śledzę te przygotowania Stanów Zjednoczonych, Los Angeles do igrzysk, no to jednak faktycznie tam jest wszystko robione w taki sposób, żeby te igrzyska były jak najbardziej atrakcyjne i żeby przykuwały uwagę jak największej ilości widzów, fanów sportu i no to pewnie też wiele zależy od samego komitetu, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale też pewnie od organizacji odpowiedzialnych za boks i no ciężko mi to sobie wyobrazić, tak? No wiadomo, to nie jest nasza decyzja, ale mi osobiście ciężko sobie wyobrazić, że boksu mogłoby zabraknąć na Igrzyskach Olimpijskich.
W zeszły weekend miał miejsce ważny mecz wielkiej przyjaźni między UKS-em Łomża a Stomilem Olsztyn. Wielka mobilizacja, wielki przyjazd. Wyglądało to efektownie na trybunach. Szkoda tylko, że mniej efektownie wyglądało to na boisku. Przynajmniej jeżeli chodzi o drugą połowę. Pierwsza połowa, no to faktycznie UKS dominował, ale co z tego, skoro ostateczny rezultat jest 0-1. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, bo spodziewałem się mimo wszystko dużo łatwiej wygranej, po prostu. Bo dla mnie Stomil Olsztyn jest faworytem, jednym z faworytów do spadku w tym sezonie, a tutaj porażka i znowu gubienie punktów z zespołem, który jest dużo, dużo niżej notowany niż UKS.
Znaczy, no jakby to nie zakłamujemy rzeczywistości, bo faktycznie punkt z Polonią, Lidzbark Warmiński, tak, gdzie też powinniśmy w sumie ugrać komplet punktów, bo straciliśmy bramkę pod koniec spotkania. I też mecz ze Stomilem Olsztyn, gdzie no nie ukrywajmy, no szanując rywala, jednak gdzieś tam ten UKS był faworytem w tym spotkaniu. Tym bardziej, jak ty słusznie powiedziałeś, też miałem podobne odczucie po pierwszej połowie, że mieliśmy tam dwie, trzy sytuacje takie, gdzie powinniśmy je wykorzystać i objąć prowadzenie. Wtedy mecz mógłby wyglądać inaczej. Też spodziewałem się, że ta druga połowa będzie niejako kontynuacją pierwszej i w sumie na dobrą sprawę drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę Cezary Sawczyk obejrzę moim zdaniem w najgorszym możliwym momencie, tak? Czyli takim, nie mówię, że tak by nie dyskutuję z decyzją sędziego, bo też jakby to nie jest moim celem, ale to wykluczenie nastąpiło w momencie, w którym jakby takim UKS został obuchem od razu na początku drugiej odsłony meczu i jakby nie był w stanie się rozpędzić, tak? I wtedy w tym momencie nagle Stomil dostał wiatru w żagle, też grając innego zawodnika więcej. Później kolejna można powiedzieć, jakby kolejny błąd, bo bramka, którą zdobył Stomil, to była bramką samobójczą. Początkowo tam też przypisywana innemu zawodnikowi, później się okazało, że faktycznie widziałem inne ujęcia, które też Stomil udostępniał i było widać, że tam no, zawodnik z biało-czerwonych tą piłkę został trafiony tą piłką i ta piłka trafiła do bramki strzeżonej przez Olszewskiego. A później było widać, że faktycznie po tej stracie bramki ŁKS dalej dominował i brakowało tego szczęścia i też trochę pewnie skuteczności pod bramką gości, bo faktycznie były tam jakieś okazje, żeby tę bramkę zdobyć, ale albo ŁKS nie potrafił dobrze wykorzystać sytuacji bramkowych, albo na posterunku stawał bramkarz, tak, gość, który akurat tego dnia był moim zdaniem bardzo dobrze dysponowany.
Tak, i nie wiem, czy ten mecz trochę nie odzwierciedla tego, jakim ŁKS jest zespołem, bo nie oszukujmy się, to nie jest piękny futbol. To nie jest piłka, po której wstajesz, klaszczesz i jesteś zachwycony stylem grania. Jest to zespół zdyscyplinowany i często wygrywa strategią, grą w defensywie i tą organizacją. Popatrzymy nawet na mecze z czołówką. No to praktycznie wszędzie komplet punktów. Tak, jeżeli chodzi o...
Czyli pamiętasz, odwrotnie graliśmy w czwartej lidze, co mówiliśmy.
Tak, wtedy, że... w czwartej lidze były problemy, żeby wygrać z czołówką.
A teraz odwrotnie.
Jest odwrotnie. Mamy tak, przecież remis z Unią Skierniewice, wygrana z Legią, wygrana z Wigrami Suwałki, wygrana z Wisłą Płock, Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
Remis.
Remis. Warta Sieradz?
Chyba wygrana, nie pamiętam, byśmy musieli zobaczyć.
Ale jak zerkniemy na dolną część tabeli, no to z kolei już tam, no to jest, no wygląda to dużo gorzej. Naprawdę, często ŁKS traci punkty z tymi zespołami z dołu tabeli.
Nie, tu masz Warto się raz przegraliśmy 2-4 z tego, co widzę, więc to chyba taki jeden wyjątek z
tak, ale tak to miejsce od 1-6, no to ŁKS jest drużyną gorszą, no porażka z GKS-em Bełchatów, tak, no Stomil Olsztyn teraz, no jeżeli chodzi o te zespoły z dolnej części tabeli, to nie wygląda to dobrze, no i tutaj się pojawia właśnie te, czy może nie pytanie, ale taki wniosek, że ŁKS ma problem z tym, kiedy trzeba samemu kreować grę. A nie,
czyli
wtedy...
to sugeruje, że dobrze czuje się w roli takiego trochę underdoga, tak? Zespołu, który...
ŁKS lubi chyba, kiedy odda piłkę przeciwnikowi.
No ciężko mi powiedzieć. Wiesz, jak akurat jeśli chodzi o styl gry, styl trenowania trenera Marcina Płuski, to jednak widzę, że jest on... znaczy jest bardzo dobrym taktykiem, tak? No tutaj nie wymyślamy drugi raz Ameryki, bo faktycznie w tych spotkaniach, w których ŁKS był stawiany w gorszej sytuacji, chociażby w meczu na przykład z Unią Skierniewice, gdzie my, no przecież wtedy byliśmy w takim dołku, tak? Czy w meczu z Legią Warszawa, czy w meczu w tamtym sezonie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, którym zaczynaliśmy tak,
no tak
rozgrywki.
Ale właśnie sposób był taki sam. Oddaj piłkę przeciwnikowi, niech oni tam się starają, wyprowadź szybkie ataki, zdobądź bramkę ze stałego fragmentu gry. I to się udawało do tej pory, tak? No, wygrane przychodziły tak naprawdę z tymi najlepszymi zespołami.
No wiesz, jakby w jakimś stopniu masz rację, tylko teraz się zastanawiam, na ile ten sezon, znaczy no patrząc po tej ligowej tabeli, ten sezon się jeszcze nie zakończył.
No
tak?
Nie, no, oczywiście, że nie.
Każdy z tych zespołów ma swoje bolączki. Unia Skierniewice też potrafiła przegrać. Legia Warszawa też traciła punkty. Wigry tak samo. I teraz jakby jesteśmy w sytuacji, w której gramy tę kolejkę teraz awansem z wiosny. Legia Warszawa ma jeszcze jedno spotkanie do rozegrania, ale nas interesuje, tak, 6 punktów różnicy z Unią Skierniewicy. To są 2 spotkania, więc to jeszcze nie jest nie wiadomo jak duża przepaść. Też teraz przed nami mecz z Pelikanem Łowicz, który obecnie już tak naprawdę w głęboko w oczy zagląda im widmo strefy spadkowej i teraz z tego co kojarzę przegrali 0-4 też, czy 0-5, nie pamiętam, byśmy musieli sprawdzić, a czy przegrali swoje spotkanie w ubiegłej kolejce, więc też przed nami teoretycznie mecz, w którym ŁKS jest faworytem, co już wiemy, że może być zgubne, ale ja mam nadzieję, że gdzieś tam ci zawodnicy będą potrafić wziąć na barki ten mecz, bo jakby ciężko mi jakby wskazać powody porażki ze Stomilem Olsztyn, bo...
Czy to można mówić, że grałeś przez prawie całą drugą połowę jednego mniej, tak, ale to, co mówił na konferencji prasowej trener Płuska, to no, nie można wszystkiego zwalić na tą czerwoną kartkę, bo trzeba było mecz zakończyć już w pierwszej połowie, tak, wykorzystując co się miało, tą przewagę.
Nie, to na pewno, bo gdy mówię, że tak jak powiedziałem wcześniej, że gdybyśmy w pierwszej połowie wykorzystali swoje sytuacje, to możliwe, że tej kartki by nie było nawet, tak, no bo też ten mecz mógłby się inaczej ułożyć, byłby spokojniejszy. Pierwszą żółtą kartkę też Czarek dostał przy wyprowadzaniu akcji, gdzie też tam tak trener Płuska na konferencji mówił, że wskazywał, że zawodnik tak drużyny przeciwnej w takiej podobnej sytuacji żółte kartki nie dostał, no nie wiem. A drugą żółtą kartkę dostał w takiej sytuacji też takie trochę, to nie było jakieś tam przerwanie tak niekorzystnej sytuacji, tylko też za wysoko podniesiona noga, więc też nie do końca takie świadome, tak, te kartki były, te upomnienia, więc tutaj akurat jesteśmy w takiej sytuacji, że żółta kartka, czy ułożyła przebieg spotkania? No nie do końca, tak, ale też na pewno miała duży wpływ.
Też zastanawia mnie to, dlaczego zawodnik, który prezentował się dobrze, Krystian Puton, który miał być jednym z liderów tej drużyny, miał robić różnicę, który dostaje duże pieniądze, jest zawodnikiem, który praktycznie nie gra.
Znaczy no na początku nie grał, tak, bo miał drobny uraz i to akurat z tym, o tym wszyscy wiemy. Teraz w ostatnim spotkaniu, no nie wiem, no też trener Płuska ustalając skład decyduje na pewno o tej formie z treningów i akurat mnie bardzo cieszy, że pierwszy raz od bardzo dawna w pierwszej jedenasty wyszedł Wiktor Walczak i czy obiektywnie, no próbując być jak najbardziej obiektywny, no bo gdzieś tam przy tym klubie jednak jestem, to mi się wydaje, że pokazał się z dobrej strony i przypomniał o sobie trenerowi, że jednak jest takim zawodnikiem, który jeszcze potrafi temu zespołowi dać wiele i jednak pokazał się z dobrej strony. Też faktycznie zabrakło tego przodu i takiego wykorzystania tych sytuacji. W pierwszej połowie mieliśmy akcje kierowane chociażby właśnie przez tego Cezarego Sałczka. Zabrakło takiego już naprawdę wykorzystania z zimną krwią, a później faktycznie to się zemściło w ten sposób, że jednak przez stratę zawodnika jednak grę zaczął prowadzić Stomil.
A może Puton po prostu nie pasuje do charakterystyki tego zespołu? Może jest za techniczny?
Nie, znaczy, słuchaj, jakby...
Warunkami fizycznymi nie pasuje, zaniża średnią wzrostu.
Widzieliśmy w poprzednich spotkaniach, że w meczach, w których Krystian grał, no to jednak pokazywał się z bardzo dobrej strony.
Dokładnie.
W sumie nie pomyślałem, mogłem się spytać na konferencji pomeczowej trenera, dlaczego Krystian Puton zaczął mecz na ławce rezerwowych. No ciężko powiedzieć, jaka była decyzja trenera pod tym względem, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym meczu z Pelikanem Łowicz.
Mm-hmm. No i mówisz o tym, o Walczaku, że wrócił do pierwszego składu i to jest też efekt tego, że jako chłopak z Łomży, on nie patrzy na kwestie czasami pozaboiskowe, tylko to jest zawodnik, który kiedy trzeba zagrać w rezerwach, pójdzie zagrać w rezerwach. A wiemy, że nie do końca zawodnicy z pierwszego zespołu są tacy chętni, żeby rezerwom pomóc.
Czy no, no ciężko się z tobą nie zgodzić, tak? Bo faktycznie w każdym klubie ci wychowankowie będą, ja nie mówię, że jakby to jest, to oznacza, że jakby, czy jest, jakby oznacza negatywne spojrzenie na tych zawodników, którzy przychodzą z innych miast, tak? Ale zawsze zawodnik, który jest wychowankiem klubu, który mieszka w tym mieście, którego rodzice są na każdym spotkaniu, którego koledzy przychodzą na każdy mecz, no to zawsze będzie zostawiał na tym boisku więcej tego serca, nie mówię umiejętności, ale więcej serca i faktycznie no Wiktor takim zawodnikiem jest i mam nadzieję, że gdzieś tam tych minut będzie dostawał jeszcze więcej, oczywiście na podstawie swojej dyspozycji sportowej.
I dokładnie, tutaj jeżeli chodzi też o zespół, te zawodników z pierwszego zespołu, no to też drugi zespół grający w klasie jest też dobrym sposobem na to, żeby wyrobić te swoje, w cudzysłowie, minuty. Wrócić może do formy, tak jak w przypadku Wiktora Walczaka. Praktycznie ostatnio non-stop grał w rezerwach i potem to się opłaciło. Można się zastanawiać, dlaczego było tak mało tak zwanych spadów z pierwszego zespołu, jeżeli chodzi o ten mecz ważny z Wigrami Suwałki w A-klasie, gdzie zawodników w Wigrach Suwałki, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, ich było dużo w tym drugim zespole. i wnieśli tą jakość i wiemy, jakim wynikiem skończył się ten mecz.
No wiesz, ale mecz był rozgrywany w Suwałkach, tak? A teraz przekładając te spotkanie na drugą rundę, to się zastanawiam, ciekawe, jak będzie wyglądała ta sytuacja z tym meczem.
No ale to chyba każdemu zależy na tym, żeby ten awans był. Wyobrażasz sobie, żeby rezerwy znowu grały kolejny sezon w A-klasie, gdyby awansowały w Igry Suwałki? No. Kolejny rok stracony dla tych chłopaków jest przecież, tak? No to na taki mecz masz problem, żeby wysłać zawodników z pierwszego zespołu? No to dla mnie to jest bardzo dziwne. Sytuacja z ostatniego tygodnia. Rocznik 2007 przegrał mecz decydujący o awansie do makroregionu. Bo rocznik 2007 najlepsi zawodnicy musieli grać w A-klasie z rywalem bardzo słabym. Nie mogli grać w swoim roczniku w juniorach, żeby walczyć o makroregion, a myślę, że spokojnie by z tym MOSP-em wygrali, żeby wyjść najmocniejszym składem. No nie mogli, bo trzeba było wyjść w A-klasie, bo tam nie miałby kto grać. Mhm. I konsekwencje było tego, że w roczniku siódmym grali zawodnicy słabsi, zawodnicy pewni rok młodsi ten mecz przegrali.
No, to już widzisz, kwestia, pewnie rozmowa na ten temat z dyrektorem Akademii, z Pawłem Styłą, i mi się wydaje, że jeśli się pojawi taka sytuacja, to też będzie można go spytać.
Znaczy trenerzy, stanowisko trenerzy na ten temat. Akademii dostają sygnał, będzie tylu i koniec. Wy macie zająć miejsce w drugim zespole i tyle. Nie ma jeden zawodnik z pierwszego zespołu i sobie radźcie sami. Wydaje mi się, że to też nie jest komfortowa sytuacja dla trenerów, podczas gdy przy takiej liczbie zawodników ty musisz obsadzić tyle tych lig tak naprawdę, tyle tych drużyn i widzimy, że jest problem. I teraz sobie wyobraź, że ci zawodnicy, którzy mają fajny potencjał, kolejne pół roku będą grać albo w A-klasie, albo będą grać znowu w Lidze Wojewódzkiej tutaj, gdzie ten poziom jest naprawdę słaby. Gdyby był awans do makroregionu, no to już byś grał z fajnymi drużynami w swoim wieku na niezłym poziomie. Nie jest to Centralna Liga Juniorów, ale i tak zespoły, nie wiem, pokroju jakiejś Akademii GKS-u Bełchatów czy
Stoliloszczy. Bo tam później na kolejnym etapie tak grasz w makroregionie i dopiero zwycięzcy przychodzą do celiotki, tak?
To makroregion to jest taka liga po prostu, powiedzmy, jak ekstraklasa to jest celiotka, to makroregion trochę taka
pierwsza liga.
Pierwsza, druga liga, tak? No to już masz fajne wspomnienia zawsze, fajne wyjazdy, fajne mecze, które coś ci dają. A tu, kiedy zawodnicy mają decydujący moment, jeżeli chodzi o swój rozwój, no nie, bo nie było chętnych, żeby z pierwszego zespołu ktoś zasilił rezerwy.
Wiesz co, czy mam nadzieję, że nam się uda jeszcze porozmawiać z kimś, zarówno z Akademii UKS-u Łomża, chociaż ma ten temat, jak i z kimś z młodzieżowego UKS-u, tym bardziej, że w kontekście, tak, trochę wyprzedzając fakty decyzji, tak, prezesa młodzieżowego UKS-u Łukasza Ościłowskiego o tym, że z końcem stycznia, tak, ma rezygnować, no to też mam nadzieję, że uda nam się z nim porozmawiać na ten temat, może nie...
Czy w tej sytuacji to akurat młodzieżowy nie ma nic do powiedzenia?
Też, ale gdzieś tam chyba jakby to wszystko jest wprowadzone w jakiś sposób skoordynowane, tak, wspólnie.
No nie, tutaj jeżeli chodzi o te akurat zespoły, o których mówiłem, no to zarządza nimi Akademia już, no razem z pierwszym zespołem, bo pierwszy zespół też jakby dyktuje ci trochę warunki, w jakich będziesz grał w dany weekend. Tak?
Mam nadzieję, że się uda jeszcze zaprosić Pawła i wtedy będzie można porozmawiać na ten temat.
Bo wydaje mi się, że wszyscy w klubie no, chcieli, żeby ten makroregion był, tak samo jak awans, który jeszcze może się wydarzyć oczywiście do tej Ligi Okręgowej.
Tak, no bo ile tak rozgrywki makroregionu jakby zaczynają się razem z wiosną, to A-klasa to jednak trwa cały rok i to jest taka różnica, że faktycznie teraz będzie można się w jakimś stopniu skupić na tym awansie tego drugiego zespołu, no bo rozumiem teraz ten zespół, który nie awansował do makroregionu, będzie grał drugi raz w tej Lidze Wojewódzkiej, tak? Teraz,
tak.
Poza tym MOSP-em, tak, który awansował.
Tak, i ta liga naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój tych młodych chłopaków, to jest, no nie jest to wysoki poziom, no to mamy Pasję, Kleosin, Hetman, Białystok, Czarni, Białostocka, Ruch Wysokie Mazowieckie, MOSP był i Jagiellonia, tak. No to nie są mecze, które rozgrywasz co tydzień na fajnym, wysokim poziomie, a jak chcesz się rozwijać, musisz grać ze zespołami przynajmniej na twoim poziomie, albo zespołami trochę lepszymi i jest to smutne, bo MOSP na przykład też wiem, że w juniorach wtedy w tym meczu z LKS-em, bo akurat grali w Białymstoku, wystawił swoją najmocniejszą ekipę. No, Akademia tego nie mogła zrobić, bo musiała uzupełnić zespół w A-klasie. Więc mam nadzieję, że...
Co ci powiem, bo ty mam...
Czasami mam oczekuję, żebyś powiedział, tak, szkoda.
Czasami mam wrażenie, że ty traktujesz mnie jako przedstawiciela UKS-u i tak, no nie wiem, no ale no mówię, ja mam nadzieję, że uda nam się, bo jakby ja zawsze wychodzę z założenia, czy to jest UKS, czy każdy inny klub sportowy, czy każda inna dyscyplina sportowa, że powinno się dać szansę tej drugiej stronie o tym porozmawiać i jakby to na pewno jest temat, o którym warto porozmawiać, czy z dyrektorem akademii, czy z kimkolwiek, kto będzie tę akademię reprezentował i wtedy może są jakieś przesłanki, o których my nie wiemy, no nie wiem, tak?
To na pewno.
O których tam dyrektor wtedy powie i mam nadzieję, że zaraz jakby podsumowując już ten sezon, też będziemy mieli okazję, żeby i rozmawiać zarówno z przedstawicielami piłki ręcznej, z przedstawicielami koszykówki, piłki nożnej, no bo to jest też taka okazja, żeby fajną klamrą zamknąć tę rundę jesienną.
No dobrze, Sebastian. Widzę, że grupa medialna UKS-u przechodzi żałobę. YouTube usunął wasz kanał.
No o tym to możemy rozmawiać, tak. Nie, no. Że tak powiem, osobiście nie znam jakby powodów, chociaż akurat nie w kontekście UKS-u, ale w kontekście innych kanałów widziałem, w jaki sposób odbywa się takie usuwanie kanałów i zastanawiam się, no, na ile to była jakaś akcja osób, które nie były do końca życzliwe klubowi o rozwijaniu tych mediów. No nie zakładam najgorszego, tak, ale no, z mojej perspektywy na pewno bardzo szkoda tej społecznej pracy, tej społecznej pracy przez te setki godzin tych materiałów, które były na tym kanale, z którymi na pewno wiemy, że jakby zapoznawały się różne kluby kibiców, czy ogólnie kibice mieszkający na emigracji, bo też już wiemy, że gdzieś tam chociażby kibice z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych gremialnie oglądali te spotkania, no bo to była jedyna możliwość, żeby być w stałym kontakcie z łomżyńskim klubem sportowym. Ja osobiście mam głęboką nadzieję, że uda się jeszcze ten stan rzeczy cofnąć i przywrócić ten kanał, bo nie znam jakby, nie widziałam tak naprawdę wyjaśnienia tej sytuacji, nie znam powodów tej decyzji.
YouTube nie dał argumentu, dlaczego?
Tak, to chyba widziałem, że było wrzucone na fanpage UKS-u to, co dostaliśmy, tak, więc jakby nie wiem, czy było coś więcej. Nie słyszałem o żadnych innych jakby powodach, no ale mi się wydaje, że jednak jakby taka decyzja zapada, to masz wprost wskazane, co zrobiłeś nie tak, tak? W którym momencie jakby jest złamany ten regulamin, czy złamany ten regulamin społeczności tego kanału i czy tego, tej platformy i gdzie zrobiłeś błąd. Ja mam nadzieję, że chociaż czy albo ten kanał zostanie przywrócony, albo po prostu klub zostanie poinformowany, czy zespół medialny zostanie poinformowany,
ale no właśnie,
co było nie tak.
No właśnie, to wynikało z tego, że było dużo zgłoszeń, czy platforma sama uznała, że coś zostało
no właśnie,
tam naruszone?
Nie wiemy, więc o to wiesz, też chodzi, jak to wygląda.
A może podał jakieś antysemickie hasła? W oczach szefostwa YouTube'a. Bo to na takie rzeczy, jakieś wulgaryzmy i tak dalej, YouTube jest bardzo, bardzo wyczulony.
No właśnie pytanie, dlatego mówię, ja jakby też będąc prawnikiem, to zawsze mam takie jakby z tyłu głowy postępowanie, że gdzieś zawsze się oczekuje tego, żeby mieć konkretnie wyjaśnione powody tej decyzji i ja mam nadzieję, że
patrzę na youtuberów na przykład, którzy dostali bana gdzieś, to YouTube często ma to gdzieś. Nasza platforma, nie podoba ci się, to znajdź sobie jakąś inną.
No zobaczymy. W każdym razie ja mam nadzieję, że gdzieś tam to jeszcze ta sprawa nie jest zamknięta i uda się ten kanał przywrócić. Tym bardziej, że tak mówiłem, że to jest kwestia pracy społecznej tych ludzi, tak by to nikt nie robi tego w celu, żeby kogokolwiek oszukać, doprowadzić do jakiegoś tam niekorzystnego rozporządzenia mieniem jego, czy promować spam czy oszustwo. No mówię, jakby ja mam nadzieję,
może
że ta
racja?
Sprawa
nie wiem.
Zostanie wyjaśniona. Tym bardziej, że mówię, no wszystkim nam zależy, żeby ten kanał dalej funkcjonował, bo też to nie jest w żaden sposób sytuacja, jakby no mówię, dla zarówno dla kibiców, jak i dla klubu korzystna. Tak?
No tak, bo to duże ułatwienie zawsze było. No, nie na każdym meczu domowym można być i zawsze można było sobie
tak, no
ten mecz odpalić.
No, widzę na fanpage UKS-u informacja wrzucona. Sprawdziliśmy twoje treści i stwierdziliśmy, że poważnie lub wielokrotnie naruszają nasze zasady dotyczące spamu, nieuczciwych praktyk i oszustw. Dlatego usunęliśmy twój kanał z YouTube. Więc jakby to taka informacja, jakby mam wrażenie, że jest trochę automatyczna, więc nie ma wskazanych, które treści mogłyby to naruszać. Jakby ja no, czekałbym i jestem bardzo ciekawy, tak, co tam mogło być nie tak, bo też byśmy byli bogatsi o pewne kwestie, co zrobiliśmy nie tak, albo co zostało źle zrozumiane, tak? No bo tam wszystkim zależy na tym, żeby to było wyjaśnione.
A jako grupa medialna UKS-u będziecie chcieli założyć nowy kanał, czy...
A to nie wiem, to na razie czy chyba za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Pewnie jeśli...
Bo teraz akurat koniec rundy
no,
jest, to
tak,
macie
zostaje nam ostatnie spotkanie, więc akurat w tym wszystkim dobre jedynie tylko jest to, że to nastąpiło w takim momencie, kiedy jeszcze możemy porozmawiać i ewentualnie wyjaśnić tę sytuację, jakby też nie goni nasz czas. No ale jednak ten mecz z Pelikanem Łowicz, no to jednak no, tracimy, tak? I to jest ta niepowetowana strata.
Chwilę jeszcze byśmy porozmawiali o piłce ręcznej, bo tutaj idzie bardzo dobrze. W ostatni weekend piłkarki ręczne KS Handball Łomża wygrały z MTS Giżycko i pozostają liderem w swojej grupie. W drugiej lidze mają komplet zwycięstw w trzech meczach. Sebastian, może to będzie ten sezon, jak się mówi o często w przypadku Liverpoolu.
Znaczy, no widzisz, śmiechem, żartem, ale zmiana nazwy i też pewnie w większym stopniu zmiana tego nastawienia, tak, bo o tym rozmawialiśmy i telefonicznie z panią prezes i z dziewczynami, które były wcześniej naszymi gośćmi, tak, z panią trener, z panią Marleną z zarządu, że faktycznie widać to zmianę tego podejścia i to, że no nie bijemy głową w ścianę, tylko będziemy grać swoje i widać, że to nawet w tej formie, w jaki klub funkcjonuje, chociażby w mediach społecznościowych, no to widać gołym okiem i mnie akurat to bardzo cieszy, bo to też jest jakaś możliwość tak wyboru, tak uczestnictwa chociażby w tym meczu piłki ręcznej i mam nadzieję, że jednak ta pierwsza liga, tak? W Łomży zawita w przyszłym sezonie.
Tak, i też mnie ciekawi, jeżeli chodzi o finansowanie. Na przykład dzisiaj, przygotowując się do rozmowy, do gościa dnia, patrzyłem w Ostrołęce chociażby, ile pieniędzy jest na sport, ile pieniędzy dostają kluby sportowe. No to w zeszłym roku trzy seniorskie kluby w Ostrołęce dostały po ponad 100 tysięcy złotych. Trzy seniorskie kluby, no to w Łomży tylko ŁKS dostał tyle w tym pierwszym rzucie takim 220 tysięcy, reszta to jest 20, 50.
Bo mówię, w Ostrołęce to mamy tak, piłkę nożną, tak?
Tam jest jeszcze siatkówka.
No to tak, no.
I jeszcze jakiś klub i właśnie te trzy drużyny.
Ale właśnie pytanie, czy w Ostrołęce jakby jakie są tradycje sportowe, tak? Bo jakby ja też nie jestem do końca świadomy, które kluby tam jakby grają na tym wyższym poziomie rozgrywkowym, tak?
No, siatkówka była wysoko, no ale sama Narew Ostrołęka dostała 400 tysięcy złotych. Klub w czwartej lidze.
No, tak.
O to bardzo dużo, więc też ciekawi mnie na przykład, ile oby udało się ten awans uzyskać piłkarkom ręcznym do pierwszej ligi, ile by dostały wtedy pieniędzy z miasta. Bo to pierwsza liga, no to już jest dużo bardziej wymagająca. No teraz dziewczyny jeżdżą tylko do Giżycka i do Białegostoku. O to te koszta są bardzo małe. Jeżeli doszłaby pierwsza liga, no to już tutaj trochę musisz się najeździć, a wiadomo, że to wszystko kosztuje. I pewnie ściągnąć jakieś zawodniczki jakościowe. No niestety, bez sianka nie ma granka. Więc trzymamy kciuki za nasze piłkarki ręczne, oby dalej im się tak dobrze wiodło, więc to chyba tyle na dzisiaj, chyba że masz sobie jakieś wolne wnioski jeszcze.
Nie, znaczy no, nie mam żadnych wolnych wniosków, ja generalnie już chyba jesteśmy w takiej sytuacji, jest połowa listopada, w której jakby nie patrzeć w której już powoli kończymy rozgrywki jesienne, gdzieś tam ten Mikołaj z tyłu głowy zaczyna powoli grać. I ja mam nadzieję, że te w trakcie tych przyszłych spotkań będziemy mieli okazję, żeby podsumowywać powoli tej rozgrywki, bo wiemy już tak, że do kiedy twoje młodzieżowe zespoły chyba pokończyły te turnieje takie organizowane przez Związek, czy jeszcze grają?
Przez Związek to już koniec, ale w niedzielę 24.
No. Zrobiłem to nieświadomie.
24 listopada turniej młodzieżowego UKS-u, rocznik 2018. 12 drużyn gra, turniej organizowany przez młodzieżowy. Teraz ten cykl turniejów się rozpoczyna, więc w każdy weekend jakieś fajne granie dzieciaków w hali sportowej numer 9 jest.
No też bardzo cieszę, że faktycznie ta rywalizacja również ma miejsce na hali, ale jeśli chodzi o te roczniki, do którego rocznika robicie turnieje, te zimowe, czy jednak
2018-2013.
A, czyli nie do końca, tylko do takie, do...
Nie, te starsze to już grają na boisku.
Do młodzika
to...
tak po prostu, tak?
Tak. Te starsze też grają na dużym boisku, więc dla nich turniejów nie ma. Więc zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców piłki nożnej.
Młodzieżowej piłki nożnej.
Młodzieżowej piłki nożnej również. Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.